pytań od razu zaczynają Państwa brać. Pierwsze pytanie, skąd Państwa decyzja, Panie Prezesie, o przeniesieniu tych wyborów władz lokalnych na wiosnę?
Nie ma decyzji o przeniesieniu władz lokalnych na wiosnę. Ja bym bardzo Państwa prosił o to, żeby Państwo z pewnym dystansem podchodzili do informacji, które można przeczytać w mediach, bo one, jeżeli chodzi o nasze środowisko, no bardzo często są nieprawdziwe. Od informacji typu czysto osobistego, na przykład dotyczącego moich relacji z moją bratanicą, jestem jak w najlepszych relacjach, ani przez chwilę nie były złe. A przecież cała była opowieść jest o tych rzekomych konfliktach. A skończywszy na relacjach dotyczących partii, myśmy uznali zgodnie ze statutem, że zakończyła się kadencja, która trwa 4 lata, no bo się po prostu zakończyła, minęły te lata. No i w tej chwili, za chwilę będzie podjęta decyzja o zwołaniu zjazdów okręgowych z zaleceniem, żeby one się odbyły w styczniu. No ale oczywiście z pewną elastycznością, bo jest różna sytuacja w różnych okręgach i to tyle w tej sprawie. Nie ma tutaj w tym nic nadzwyczajnego.
Skąd Pańska dzisiejsza wizyta w Tarnowie?
W Tarnowie, jutro będę w Nowym Sączu. No to są takie miejsca, które były w dużej mierze dotknięte tym rozłamem, który nastąpił. Sądziłem, że dobrze, żebym tutaj przyjechał, żebym zobaczył sytuację na miejscu, a przede wszystkim porozmawiał i pośrednio poprzez Państwa i bezpośrednio na spotkaniu z naszymi zwolennikami.
I w jaki sposób będzie Pan ich namawiał do pozostania w szeregach PiS-u? No, tych, którzy się teraz zastanawiają, bo jest oczywiste, że dość dużo osób, czy też jakaś tam grupa osób będzie się zastanawiać, co zrobić w tej sytuacji.
Będę mówił przede wszystkim o sprawach odnoszących się do Polski, a nie o sprawach wewnętrznych, ale jeżeli te poruszę, to przede wszystkim odwołam się do kwestii wiarygodności. Bo polityka demokratyczna opiera się w niemałej mierze, a w każdym razie powinna się opierać na zaufaniu. No jeżeli ja wjeżdżam teraz przed chwilą, przed pół godziną do Tarnowa i widzę billboard, jeszcze ciągle wiszący billboard wyborczy pana X i napis Prawo i Sprawiedliwość, wiem, że ten pan kandydował z tej partii, wiem, że ten pan doskonale wiedział, jaki jest statut tej partii, doskonale wiedział, jaka jest praktyka polityczna tej partii, także ta wewnętrzna, wiedział, jakie są inne regulacje, wiedział, jakie są wyniki sondażowe tej partii i przyjął wszystkie te warunki, został posłem, a zaraz później odchodzi, to wprowadza w błąd swoich wyborców. Czyli podstawowa zasada demokracji, że wyborca wie, na kogo głosuje, no zostaje tutaj w sposób drastycznie złamana. Drastyczny, przepraszam, złamana. A poza tym ten pan, jak i inni, którzy odeszli, został w momencie konstytuowania się klubu zapytany przeze mnie, czy chce zostać w klubie i jeżeli nie chce, to żeby no przynajmniej na tym poziomie relacji między nami zachował się elegancko, ja użyłem takiego określenia, estetycznie i nie podpisywał takiej deklaracji, bo deklaracja jest jednoznaczna i oznacza, że się zobowiązuje przez 4 lata być w klubie, przez całą kadencję. I ten pan podpisał tą deklarację, no niemniej dzisiaj w Prawie i Sprawiedliwości nie jest. Czyli znów mamy tutaj do czynienia ze skrajną niewiarygodnością. Ja nie chcę używać mocnych słów, ale sądzę, że opieranie przyszłości polskiej prawicy na ludziach tak skrajnie niewiarygodnych, tak bardzo lekceważących zarówno wyborców, jak i swoich kolegów, swoje koleżanki, swoich kolegów, no, jest łagodnie mówiąc skrajnym nieporozumieniem.
Poseł Rojek, poseł Ziobro, senator Klimat, czy sądzi Pan, że będą jeszcze jakieś inne straty, jeśli chodzi o ten teren, jeśli chodzi o PiS?
Jestem przekonany, że nie będzie, ale te uwagi, które tutaj poczyniłem, są uwagami odnoszącymi się do wszystkich. Nie tylko do tych, którzy akurat byli wybierani w tym okręgu wyborczym, ale do wszystkich. Powtarzam, nie można przyszłości polskiej prawicy opierać na ludziach całkowicie niewiarygodnych. Jeżeli jakaś formacja polityczna jest złożona z różnych formacji, przeżywa w trakcie sprawowania władzy ciężki kryzys, rozpada się, tak jak na przykład AWS się kiedyś rozpadał, no to trudno mieć pretensje o to, że przy końcu kadencji wyłaniają się jakieś nowe formacje, bo tak było wtedy. Natomiast jeżeli jakaś formacja wchodzi do parlamentu z wynikiem trochę gorszym niż żeśmy się spodziewali, a trochę gorszym, bo tak naprawdę nie można było się spodziewać dużo więcej, no to w żadnym wypadku to nie może, ale lepszym niż w sondażach, żeby było jasne. I dającym większą ilość posłów niż przy końcu tamtej kadencji. To naprawdę nie jest to żaden powód do tego, żeby z partii odchodzić. I nie jest to też żaden powód, żeby robić publicznie wokół tej sprawy konflikt. Bo przypominam, ta partia, która dzisiaj wygrywa, zdołała doprowadzić do tego, że wszystkie jej wewnętrzne konflikty, a przecież wiadomo, że one są, mają miejsce wewnątrz partii i rozgrywane są wyłącznie wewnętrznie. Pan Schetyna nie udziela wywiadów, który się skarży na to, jak go źle traktują. Nie podejmuje tych spraw publicznie, chociaż wszyscy wiedzą, że tam pewnego rodzaju napięcie, co najmniej duże napięcie było. My chcemy, żeby prawica przyjęła ten sam sposób działania. Jeśli przyjmie, to ma ogromną szansę na to, żeby wygrać.
Panie premierze, czy jest szansa na to, by te osoby, które zostały wyrzucone z Prawa i Sprawiedliwości, wróciły? Jaka jest cena za powrót?
Panie redaktorze, one nie zostały wyrzucone, tylko skreślone z listy, poza tymi trzema, z tego względu, że po prostu w każdej partii jest wymóg, żeby nie należeć do organizacji konkurencyjnych. Nie można być na przykład w piłce nożnej naraz w dwóch drużynach. To znaczy grać po jednej i drugiej stronie. Zostały skreślone. Usunięte z partii zostały te osoby, które mimo licznych próśb, żeby jakoś tą sprawę załatwiły, no partii w sposób zamierzony i z pełną świadomością, bo nie są to osoby niedoświadczone politycznie, szkodziły. Ale to dotyczyło trzech, ze względów formalnych, później jeszcze dwóch innych osób w partii. Pozostałe zostały po prostu skreślone, znalazły się w innym klubie i to prowadzi automatycznie do skreślenia. Tak samo jak automatycznie do skreślenia będzie prowadziło wchodzenie do klubów Solidarnej Polski. To jest po prostu sytuacja najzupełniej oczywista, sądzę, dla każdego.
Kto to kieruje strukturami PiS-u w Tarnowskim Okręgu Wyborczym? Teraz, po zakończeniu władz, kadencji.
Pan, który przewodniczył dotąd. Poseł Czesek. Będzie pełnomocnikiem, ale to jest okres krótki, przejściowy do zjazdu.
Panie prezesie, mówił pan, używając dużych słów, o niewiarygodności tych osób, które zdecydowały się w jakiś sposób, no trudno to nazwać, bo rozstać nie, bo zostały skreślone do końca, mówiąc, że chcą być członkami Prawa i Sprawiedliwości. Czy w takim razie w stosunku do tej deklaracji, która mówi pan o przykładzie jednego z parlamentarzystów tarnowskich, z którym pan rozmawiał i który jeszcze tam kilka tygodni wcześniej obiecywał, że w klubie Prawa i Sprawiedliwości się znajdzie, a nie znalazł się. Nie zaszły takie okoliczności, które na przykład zaszły między 2008 rokiem, a gdy pan też deklarował, że nie będzie na przykład ubiegał się o kolejną kadencję, jeżeli chodzi o prezesurę, no po drodze była katastrofa smoleńska, więc rozumiem, że zdanie pan prezes zmienił. Natomiast co się w takim razie mogło wydarzyć i jak pan interpretuje intencje tych niewiarygodnych dzisiaj posłów? Co, w jaki sposób mieli i chcieli zaszkodzić Prawie i Sprawiedliwości? I czy rzeczywiście chcieli, czy to wynikało z jakiejś naiwności?
Panie redaktorze, no pan próbuje tutaj porównywać sytuacje całkowicie nieporównywalne. Tragedia smoleńska to było wydarzenie, o którym będzie się pisało jeszcze w polskiej historii przez nie tylko dziesięciolecia, ale przez stulecia. to zupełnie zmieniło sytuację naszego kraju i w wymiarze wewnętrznym, i w wymiarze międzynarodowym. I jakiekolwiek tego rodzaju porównania są całkowicie nieuprawnione. A poza tym ja nie zrezygnowałem z obecności w Prawie i Sprawiedliwości, nie zacząłem mu szkodzić. Właśnie chodziło o to, żeby mu nie zaszkodzić. Natomiast tutaj była decyzja jednoznaczna. No jeszcze raz powtórzę rzecz oczywistą, że nie może być tak, że wybiega na boisko zawodnik i mówi, że ja będę grał po obydwu stronach w tym meczu. A w polityce demokratycznej między partiami politycznymi jest konkurencja. Więc albo się jest tu, albo się jest tu. Oni w istocie wystąpili z Prawa i Sprawiedliwości, bo zakładam, że znali statut, a w statucie to jest napisane bardzo, ale to bardzo dokładnie w artykule 6, ustępie 1, punkcie 3, że kto należy do innej partii albo innej organizacji o celach konkurencyjnych, albo nawet tylko z nią współpracuje, automatycznie traci członkostwo Prawa i Sprawiedliwości. Więc oni doskonale wiedzieli, co robią.
Ale czy jest pan w stanie w tym momencie jakoś tam ujawnić te intencje, które...
Panie redaktorze, pytanie o intencje jest pytaniem do nich, a nie do mnie. No, ja nie mam zamiaru się zajmować analizą psychologiczną. Wiem, że w żadnej partii tego rodzaju sytuacja nie może być tolerowana, bo to jest po prostu zupełnie absurdalna sytuacja, żeby być w partii i jednocześnie być w drugiej.
To partii jeszcze nie ma.
No ale, panie redaktorze, no wiadomo, że wszystko zmierza ku stworzeniu partii. W statucie jest wyraźnie mowa o organizacji, a klub parlamentarny jest swojego rodzaju organizacją.
To pytanie w takim razie o tą diagnozę, którą pan przedstawił w liście do członków Prawa i Sprawiedliwości. Tam na końcu listu pojawia się 6 takich postulatów, 6 głównych obszarów, które uważa pan za priorytetowe. Pierwszy z nich to dbałość o polską tradycję, o te kwestie światopoglądowe, które zostały naruszone również wynikiem wyborów i sytuacją tuż po nich. Czy pan prezes nie uważa, że do tej pory Prawo i Sprawiedliwość w tym zakresie, czy pan prezes też nie uważa, że ma sobie coś do zarzucenia, jeżeli chodzi o wyrazistość światopoglądową? Była sytuacja na przykład głosowania nad obywatelskim projektem w sprawie zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej. Kilku posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy mogli się przyczynić do tego, że ta ustawa rzeczywiście zostałaby zaostrzona, bo tylu dokładnych głosów brakło. Nie pojawiło się paru Milcarek, szef Wydawnictwa Christianitas, głównie odpowiedzialnością za upadek tego projektu obarcza Prawo i Sprawiedliwość, bo tutaj można było rzeczywiście pewnych rzeczy wymagać. Czy ta wyrazistość będzie dzisiaj większa?
Panie redaktorze, no pan Milcarek zachowuje się dość dziwnie. No, obciąża nie tych, którzy głosowali przeciw, chociaż przysięgają w Sejmie, tak mi dopomóż Bóg, czyli deklarują swoją wiarę, tylko tych, którzy głosowali za, bo przecież u nas 100% głosowało za. Byliśmy już w sytuacji, w której pewna część posłów wiedziała, że nie będzie kandydować. I wydaje się, że głównie ich nie było. Nie mieliśmy już najmniejszego wpływu na ich decyzje. No i zawsze jest tak, że 2 czy 3 osób nie ma z powodów obiektywnych, na które oni sami też nie mają wpływu. Także jest tak, że istnieje pewna grupa publicystów katolickich, takich bardzo radykalnych w swoich poglądach, którzy mają do nas pretensje, no, że nie jesteśmy tacy jak oni. No, być może wielu z nas rzeczywiście nie jest, no, ale formacja polityczna, która by reprezentowała dokładnie ich poglądy, prawdopodobnie miałaby w Polsce kilka procent poparcia. Więc po prostu nie miałaby w ogóle żadnego sensu, tylko i wyłącznie rozbijałaby prawicę. Natomiast wydaje mi się, że moja formacja jest, jeżeli chodzi o sprawy światopoglądowe, całkowicie jednoznaczna. Pretensje mogą płynąć tylko albo od ludzi, którzy mają jakieś powody, nie będę ich analizował, żeby nam szkodzić, albo też od ludzi, no, którzy po prostu nie są w stanie pogodzić się z tym, że polityka wygląda tak, jak wygląda i że trzeba tutaj przedstawiać słuszne idee, ale w taki sposób, żeby one były dla dużych grup społecznych możliwe do przyjęcia.
Panie prezesie, a czy uważa pan, że Klub Solidarnej Polski może podzielić na swoje dane?
Proszę państwa, ja dam tylko taki przykład odnoszący się do tego mechanizmu, który funkcjonuje w naszej ordynacji wyborczej. Otóż te niespełna 30%, które uzyskaliśmy, to było 157 mandatów. Ale gdyby te głosy rozdzielić dla dwóch formacji, na zasadzie 2/3 ma jedna, 1/3 druga, to to już byłoby tylko 121 głosów w parlamencie. Czyli krótko mówiąc, każdy, kto dzieli prawicę, jej w tej chwili po prostu straszliwie szkodzi i nie ma żadnego usprawiedliwienia dla tego rodzaju działań i żadnej możliwości odrzucenia stwierdzenia, że w gruncie rzeczy chodzi o motywy czysto indywidualne. O odrzucenie tego, co wspólne i zrzucenie się ku temu, co albo zupełnie osobiste, albo co najwyżej bardzo partykularne. I takie są po prostu w Polsce reguły gry. Ci, którzy podtrzymują obecny, bardzo, bardzo niedobry dla Polski system, ich przestrzegają. Niestety po prawej stronie ten syndrom lat 90., który tak bardzo źle wpłynął na dzieje Polski, bo Polska by dzisiaj inaczej wyglądała, gdyby tego syndromu nie było. Prawica by rządziła Polską w latach 90. i na pewno dzisiejszy stan naszego kraju byłby lepszy. No ten syndrom niestety w innej formie, ale ciągle trwa. I to jest rzecz, na którą my nie mamy wpływu, a która no, rzeczywiście bardzo, ale to bardzo szkodzi. Mam nadzieję, że do następnych wyborów ta sprawa zostanie załatwiona.
Czy hiszpański scenariusz wyborczy jest możliwy do przeprowadzenia w Polsce?
Proszę państwa, no ja się interesuję polityką od dzieciństwa. To już niestety było bardzo dawno, jak ja byłem dzieckiem. Otóż nawet gdybym nie czytywał książek na ten temat, to bym wiedział, że przecież są sytuacje, że jedna partia rządzi przez 16 lat, a druga przez 16 lat jest w opozycji, a następnie władzę przejmuje. No, socjaldemokraci po rządach Kola. Kol był dokładnie 16 lat kanclerzem, a później został Schröder, a po drodze przez 16 lat byli w opozycji. No, przecież te twierdzenia, które często można znaleźć na łamach naszej pracy, czy w ogóle w naszych mediach, no wskazują na to, że formują je ludzie, którzy w ogóle jakby no, powinni się bardzo jeszcze przygotowywać do wykonywania swojego zawodu. No, to nie ma żadnego hiszpańskiego rozwiązania. To jest zupełnie normalna rzecz, że jedna partia rządzi dwie czy trzy kadencje, a później przychodzi druga. Powtarzam, nie ma w tym nic nadzwyczajnego. To nie jest żadne hiszpańskie rozwiązanie, tylko normalna praktyka europejskiej demokracji. I oczywiście jest to w Polsce możliwe, z tym, że każdy rok tych rządów w Polsce przynosi straszliwe wręcz szkody.
Czy można rzeczywiście porównywać sytuację z partią, która przez dwa lata miała tak naprawdę okazję w jakiś sposób sprawować w Polsce rządy, do partii socjaldemokratycznej w Niemczech, która jednak przez 16 lat wcześniej rządziła wielokrotnie? Jest pytanie o siłę Prawa i Sprawiedliwości.
Panie
i
redaktorze,
przetrwania,
zanim socjaldemokraci zaczęli rządzić, po raz pierwszy dokładnie współrządzić w rządzie Kissingera, to od powstania Niemieckiej Republiki Federalnej, jak to wtedy nazywano, później się zaczęło mówić Federalna Republika Niemiec, minęło 17 lat, czyli 17 lat byli w opozycji, no i następnie przez 3 lata współrządzili, a od 69 do 82 roku rządzili, żeby później 16 lat nie rządzić. Najnormalniejsza na świecie sytuacja, proszę państwa. No, powtarzam, no, to rzeczywiście zabawny element naszego spotkania. Ale powtarzam, najnormalniejsza na świecie sytuacja. Wiele partii przez dziesięciolecia w ogóle nigdy nie rządziło, a później rządziło, później znów nie rządziło. Partie konserwatywne ich, no, u nas powiedziałoby się ludowe, bo wywodzące się z tradycji chłopskiej, chociaż już dzisiaj no, ze wsią niewiele mające wspólnego, w Skandynawii, no, a szczególnie w Szwecji, no, często nie rządziły przez dziesięciolecia. Tam socjaldemokraci rządzili, jeden Erlander rządził przez 20 lat, odkąd jest to rekordzista w Europie demokratycznej, jeżeli chodzi o długość sprawowania rządów. No oni byli ciągle w opozycji, mieli raz 7%, raz 11%, bo to nigdy nie rządzili pojedynczo, tylko zawsze była jakaś koalicja. No mimo wszystko trwali. Tylko tam oczywiście była demokracja przez cały czas, czyli mieli dostęp do mediów, nie oszukiwano na ich temat. Była jakaś równowaga demokratyczna, która jest potrzebna. No w Polsce jest pod tym względem o tyle gorzej, że jest wyraźne dążenie do tego, żeby stworzyć system bezalternatywny, że jak powiedziałem w przemówieniu, dzisiaj demokracja, która przez lata była w budowie, jest w likwidacji. No, mam nadzieję, że my tą likwidację będziemy potrafili zatrzymać.
Leitmotivem takim pojawiającym się w liście do członków Prawa i Sprawiedliwości jest hasło uniknięcia sytuacji z polską prawicą z lat 90. Ale jednak jest pisana w okolicznościach, w których właśnie ta prawica się dzieli. Jak to rozumieć? Poza diagnozą, czy parę jakichś zdań, parę jakichś postulatów mógłby Pan Prezes zdradzić, w jaki sposób chce rzeczywiście tą władzę za 4 lata odzyskać?
Panie redaktorze, no rzeczywiście po to jest ten list pisany, żeby ten proces dzielenia się opisać, umieścić go we właściwym kontekście, żeby zwolennicy prawicy jakby pewne rzeczy sobie przypomnieli i co za tym idzie, z czasem, to się na pewno nie stanie od razu, cofnąć. Taki jest cel tego listu i taki jest cel naszej działalności, ale oczywiście to jest jeden z celów, bo my głównie jesteśmy nastawieni na sprawy, które odnoszą się do naszego kraju. Przecież tam jest 6 punktów i w każdym z nich jest bardzo, bardzo wiele problemów, które rzeczywiście są dzisiaj do rozwiązania i my jesteśmy przekonani, że polski wyborca zorientuje się szybko, jak pustym jest przedsięwzięcie tych, którzy podjęli w tej chwili tą niedobrą i skrajnie szkodliwą inicjatywę, jak niewiele się za tym kryje w sensie programowym, w sensie realnego zaplecza, zaplecza intelektualnego i tak dalej, i tak dalej.
Czyli ten list jest skierowany tylko i wyłącznie do tych środowisk, które odchodzą? Czy na przykład
on jest skierowany do on jest skierowany do społeczeństwa, no w szczególności do tej jego części, która albo na nas głosowała, albo skłonna jest głosować na formację prawicową. To jest list, który przecież przez internet, przez media no, może dotrzeć do każdego zainteresowanego.
Dziękuję.